Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę Anioł Pański z papieżem i wyrazy solidarności z ofiarami kataklizmów na terenie Azji. Zbliżająca się wizyta moskiewskiego patriarchy w Polsce oraz zapowiedź podpisania wspólnego z katolikami dokumentu będzie tematem rozmowy z sekretarzem Episkopatu Polski biskupem Wojciechem Polakiem. Następnie kolejny odcinek cyklu Ex Oriente Lux księdza Rafała Zarzecznego. Na magazyn w niedzielę zaprasza Leszek Wilczak. Do przyjmowania z wiarą Komunii Świętej i zacieśnienia swej relacji z dającym życie Chrystusem zachęcił na Anioł Pański Benedykt XVI. Zaapelował też o pomoc dla ofiar powodzi i trzęsienia ziemi, które nawiedziły Azję. Na maryjną modlitwę do Castel Gandolfo przybyło kilka tysięcy pielgrzymów.
Papież w szczególny sposób pamiętał o mieszkańcach Filipin i Chin borykających się od kilku tygodni ze skutkami katastrofalnych deszczy. W Manili i sąsiadujących z filipińską stolicą prowincjach powódź dotknęła ponad 2,5 miliona ludzi. Z kolei w Pekinie na skutek wysokiej wody zginęło 79 osób. W chińskiej prowincji Yunnan tymczasem wciąż trwają poszukiwania kilkuset osób porwanych przez lawinę błotną.
Benedykt XVI przypomniał też o Iranie, gdzie we wczorajszym trzęsieniu ziemi zginęło 227 osób, a prawie 1400 jest rannych. Wśród zabitych są głównie kobiety i dzieci. Większość mężczyzn w czasie kataklizmu pracowała na polach. Połowa spośród 600 wsi w rejonie dotkniętym trzęsieniem została zniszczona. Niektóre zniszczone w 100% przestały istnieć.
Te tragiczne wydarzenia spowodowały liczne ofiary śmiertelne i wielu rannych. Tysiące ludzi pozbawiły dachu nad głową i sprowokowały inne okropne zniszczenia. Zachęcam was wszystkich do zjednoczenia się ze mną w modlitwie za tych, którzy stracili życie i zostali dotknięci tymi straszliwymi kataklizmami. Niech nie zabraknie tym braciom naszej solidarności i naszego wsparcia.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież komentował czytaną w czasie liturgii przez ostatnie niedzielę Ewangelię Janową. Przypomniał, że Jezus jest prawdziwym chlebem, będącym w stanie utrzymać przy życiu nie przez chwilę, ale na zawsze.
Benedykt XVI wskazał, że Jezus, ukazując się jako prawdziwy chleb z nieba, świadczy, że jest wcielonym Słowem Bożym, przez które człowiek może uczynić z woli Bożej swój pokarm, ukierunkowujący i wspierający jego istnienie. Papież przypomniał, że wielu nie jest w stanie być głodnym tego chleba życia.
Musimy pytać się, czy my odczuwamy prawdziwie ten głód. Głód Słowa Bożego, głód poznania prawdziwego sensu życia. Tylko ten, kto jest pociągnięty przez Boga Ojca, tylko ten, kto Go słucha i pozwala się Jemu pouczyć, może uwierzyć w Jezusa, spotkać się i karmić Nim, by w ten sposób znaleźć prawdziwe życie, sprawiedliwość, prawdę i miłość.
Temat dającego życie chleba wybrzmiał także w papieskich słowach do Polaków.
Moi drodzy, kontynuując swoją naukę o tajemnicy Eucharystii, Jezus objawia ci siebie, jako je przycia i rekonien naszej nieśmiertelności. Z głęboką wiarą przyjmujmy go Komunii Świętej, aby Boże życie trwało nas teraz i na wieki. Serce wam błogosławiam.
Otwarcie się na piękno Boga daje pokój człowiekowi i motywuje go do wielu wspaniałych działań. Benedykt XVI mówił o tym na zakończenie koncertu, którego wczoraj wieczorem wysłuchał na dziedzińcu swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Dla papieża tym razem zagrał znakomity niemiecki wiolonczelista Thomas Beckmann, a towarzyszył mu kilkunastoosobowy chór.
Otwarcie na boską jasność, jaśniejące piękno i życiową siłę Stwórcy sprawia, że wzrastamy. Dziś doświadczyliśmy tej jasności i ona nas oświeciła. To, że artyści angażują się na rzecz dobra, włączają się w pomoc i wspieranie potrzebujących, jest tylko prostą konsekwencją ich głębokiego doświadczenia piękna. Oni przekazują dobro, które otrzymali w darze. Ono zalewa świat. I dzięki temu człowiek wzrasta, staje się transparentny i świadomy obecności oraz działania swego Stwórcy. Myślę, że potwierdzi nam to pan Beckman oraz wszyscy ci, którzy wraz z nim zaangażowali się w charytatywne dzieło Razem Przeciwko Zimnu. Zrozumieliśmy, że to Razem Przeciwko Zimnu ma na celu nie tylko działanie, ale wynika z głębi, z tej muzyki, która przezwycięża zimno, które jest w nas i która otwiera nasze serca.
Zbliżająca się wizyta moskiewskiego patriarchy w Polsce oraz zapowiedź podpisania wspólnego z katolikami dokumentu budzi zrozumiałe zainteresowanie w kraju i za granicą. O wadze tych wydarzeń z sekretarzem Episkopatu Polski, biskupem Wojciechem Polakiem, rozmawia Rafał Łączny.
Księże biskupie, już wizytę patriarchy Cyryla określa się w Polsce mianem historycznej, podobnie jak podpisanie przesłania do narodów Polski i Rosji. Zastanawiam się, czy słusznie, jakie jest znaczenie tego aktu dla Kościoła katolickiego w Polsce i dla Kościoła prawosławnego w Rosji, jak również dla obu narodów.
Myślę, że ważną rzeczą jest dla zrozumienia tego, co się wydarzy, co się zdarzy w tym wzajemnym spotkaniu i podpisaniu przesłania, taka świadomość, że ono jest wynikiem wspólnej pracy. To znaczy jest wynikiem spotkania, które w ciągu tych ostatnich lat, tych trzech ostatnich lat miało miejsce nie tylko między poszczególnymi biskupami, którzy pracowali nad tym dokumentem wzajemnie, razem, ale także między tymi dwoma tradycjami, dwoma płucami chrześcijaństwa, jakim jest Kościół katolicki, Kościół prawosławny, tym razem w Rosji i w Polsce. I widziałbym ten akt najpierw jako pewne zwieńczenie takiego procesu, można powiedzieć, wzajemnego zrozumienia, czy szukania tego wzajemnego zrozumienia na płaszczyźnie wiary oczywiście, bo chociaż to nie jest dokument teologiczny, dokument o kwestiach ekumenicznych, dokument dotyczący jakichś spraw wewnątrzkościelnych, ale jest przesłaniem bardziej do ludzi i do narodów, do ludzi wierzących i do narodów Polski i Rosji, ale przecież on wypływa z pewnego wspólnego doświadczenia, pochylania się nad wspólną historią, także tą historią wiary, duchowego dziedzictwa, otwarcia na Ewangelię, która z jednej i z drugiej strony w tym procesie tworzenia, spotkania i tworzenia tego dokumentu miało miejsce. Dlatego widziałbym to z jednej strony jako zwieńczenie pewnego procesu, który w tym okresie się dokonał, a z drugiej strony jako taki początek, można powiedzieć początek drogi, dlatego że dokument w wielu miejscach zachęca po prostu do kontynuowania tej drogi, chociażby także do szczerego konfrontowania się z naszą wspólną, nieraz trudną przeszłością.
No właśnie, o tę trudną przeszłość chciałbym zapytać. Ta tematyka niemalże nie pojawia się w dokumencie expressis verbis, dosłownie. Obie strony przyjmują tutaj, że tą częścią historyczną, wydarzeniami historycznymi, które dzielą oba narody, albo inaczej spojrzenie na te wydarzenia historyczne dzieli oba narody, powinny się zająć osoby kompetentne, w tym wypadku historycy. Taką przyjęto zasadę.
I myślę, że to jest dość uczciwe, dlatego że tutaj w takim też spotkaniu i w takiej pracy trudno dokonywać jakichś solidnych analiz i stawać wobec problemów nieraz bardzo złożonych, także bardzo trudnych w przeszłości tych wzajemnych relacji w jakimś krótkim, jednoznacznym stwierdzeniu. Prawdopodobnie byłoby ono bardzo ogólne, które nie dotykałoby istoty problemu. Stąd też świadomie tutaj grupa przygotowująca ten dokument i księża biskupi, którzy uczestniczą potem w całym procesie tego dokumentu, tworzenia tego wzajemnego dokumentu, wiele razy podkreślali, że chodzi przede wszystkim o zachętę do tego, byśmy wobec tej przeszłości starali się być otwarci, starali się szukać prawdy szczerze, do końca, wyjaśniając te trudne, dzielące nas rany. Oczywiście czynić to powinni ludzie kompetentni, czyli badacze historii, odpowiedzialni także za to, co jest naszym wspólnym dziedzictwem. I myślę, że ten dokument nie tyle przerzuca tą sprawę w jakiś bezwiedny sposób na innych, ale zachęca do tego, by w ten proces właśnie zrozumienia przeszłości włączyli się zwłaszcza ci ludzie, którzy mają do tego odpowiednie narzędzia.
Zarówno strona prawosławna, jak i katolicka zgodnie podkreślają, że to przesłanie do narodów Polski i Rosji ma przede wszystkim charakter religijny. Czy jednak, biorąc pod uwagę także kontekst historyczny, może nie takiego samego, ale w pewnym sensie podobnego dokumentu, mam tutaj na myśli wymianę listów z 1965 roku pomiędzy Episkopatem Polski a Episkopatem Niemiec, czy ten dokument z roku 2012 może mieć wpływ także na relacje o charakterze politycznym?
Wydaje się, że na pewno każde działanie, także działanie polityczne, ono musi dotykać bardzo konkretnych ludzi. I jeżeli możemy mówić o jakiejś przemianie na przyszłość także tych relacji na takim szczeblu politycznym, to trzeba mieć chyba taką świadomość, że często one będą się zaczynały po prostu w sercach konkretnych ludzi. I jeżeli ten dokument dotyka właśnie bardziej tej sfery duchowej, sfery wiary, serca człowieka, jego mentalności, to myślę, że jeżeli tutaj ta przemiana się dokona, jeżeli zostanie on przyjęty jako zachęta do takiej przemiany i ona będzie oczywiście kontynuowana w tych wzajemnych relacjach, to w jakimś sensie na pewno odbije się również na życiu politycznym, chociaż myślę, że tak jak tutaj zostało to już wspomniane, kontekst jest nieporównywalny z różnych względów, chociażby z takiego względu, że jednak w stosunku do narodu niemieckiego wówczas chodziło o nawiązanie elementarnych relacji pomiędzy jedną a drugą stroną, a także to, co rozdzielało nas jako ideologiczny mur. Byliśmy państwem komunistycznym, z drugiej strony było państwo wolne, Republika Federalna Niemiec, a więc dotyczyło to bardzo skomplikowanego, myślę, procesu także tego politycznego pojednania. Tutaj są to dwie demokracje wolne, niezależne, dlatego też myślę, że ustawianie pewnych relacji właśnie na gruncie prawdy, wzajemnego zrozumienia, szacunku, może być też owocem takiej przemiany serc ludzkich.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Jezus.
O sporcie. Właśnie zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Przez ostatnie dwa tygodnie ekscytowaliśmy się rywalizacją sportowców na najwyższym światowym poziomie. Ale już Grekom w czasach filozofów przyświecała idea, by człowiek był kalos kai agatos, piękny i dobry. A przecież doskonałą drogą do osiągnięcia obu tych wielkich cnót, świetnie łączących to, co cielesne z tym, co duchowe, jest sport właśnie. Jeśli prawdziwy, uczciwy, bez dopingu, przekrętów i przekleństwa wielkich pieniędzy. Dziś więc mówić będziemy o sporcie na rogu Afryki. Czy Etiopczycy uprawiają jakieś sporty? Niedorzeczne pytanie. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że to właśnie Etiopia wraz z sąsiednią Kenią jeszcze do spółki jest prawdziwą światową potęgą, zwłaszcza w biegach na średnich i długich dystansach. Rzecz jasna, sukcesy sportowców na Igrzyskach Olimpijskich Etiopczycy też śledzą szczególnie uważnie. W całej historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Etiopczycy zdobyli 19 złotych, 7 srebrnych i 15 brązowych medali. Tym razem do domu przywiozą 3 złota, 1 srebro i 3 brązy, co daje im 25. pozycję w klasyfikacji generalnej. Pierwszą etiopską gwiazdą na firmamencie światowego sportu był maratończyk Abebe Bikila. Do historii przeszedł jako ten, który na olimpiadzie w Rzymie w 1960 roku wywalczył złoto, biegnąc bez butów, po prostu boso. 4 lata później Bikila powtórzył swój sukces na olimpiadzie w Tokio. Wielką legendą etiopskiego sportu jest też Haile Gebrselassie, specjalista na dystansie 10 km. Mistrzostwo świata po raz pierwszy wywalczył w Stuttgarcie w 1993 roku, zaś w 1996 w Atlancie zdobył pierwsze olimpijskie złoto. Po raz drugi na najwyższym podium Gebrselassie stanął 4 lata później, na igrzyskach w Sydney. Wielokrotnych rekordów świata na 5 i 10 km pozbawił go dopiero inny gigant etiopskich bieżni, Kenenisa Bekele. W Londynie Gebrselassie już nie było. Niemniej pozostaje on w Etiopii prawdziwym bohaterem narodowym, wzorem dla sportowców i dla młodzieży. Świetnie w tym roku zaprezentowały się etiopskie lekkoatletki. Przede wszystkim Tiki Gelena w świetnym stylu zwyciężyła w biegu maratońskim z czasem 2 godziny 23 minuty i 7 sekund. Ciekawostką może być fakt, że jej kuzyn Gezehenie Abera był zwycięzcą maratonu na igrzyskach w Sydney w roku 2000. Na 30. nowożytnych igrzyskach olimpijskich w Londynie w biegu z przeszkodami na dystansie 3 km brąz wywalczyła Sofia Assefa przed Kenijką Chiyawa, ale 5. i 6. miejsce znów należało do Etiopek. W sztafecie kobiet na dystansie 5000 metrów wspaniałe zwycięstwo odniosła Meseret Defar, podczas gdy Tirunesh Dibaba tym razem była 3., a ich rodaczka Gelete Burka 5. Oglądałem ten bieg w jakiejś francuskiej telewizji. Gdy już na mecie szczęśliwa Defar pokazała do kamery i ucałowała ze łzami obrazek Matki Bożej, który najwidoczniej miała przy sobie w czasie biegu, ukryty pod kostiumem, komentatorzy telewizyjni najpierw za nie mówili, potem coś bąkali o religijności Etiopczyków i że w czasie igrzysk tak się nie powinno. A ja pomyślałem, że na szczęście polityczna poprawność na rogu Afryki długo jeszcze kariery nie zrobi. Ale skąd się biorą wszystkie te sukcesy w świecie tak biednym i ponoć zacofanym? Najpierw bez wątpienia etiopskim biegaczom sprzyja geofizyka, bo przecież żyją oni na ogromnej wyżynie, gdzie powietrze jest rozrzedzone, mają więc mniejsze zapotrzebowanie na tlen, co też przekłada się na większą wytrzymałość. Ponadto górzysty krajobraz zmusza do nieustannego przemierzania ogromnych przestrzeni po bezdrożach i stobołkami, od dzieciństwa i od pokoleń. Zatem bieganie mają we krwi i w genach. Ale to przecież nie wszystko. Rano, gdy jeszcze jest ciemno, na ulicach wielkich miast i małych miasteczek, na wsi i na drogach krajowych łatwo spotkać możemy Etiopczyków ubranych w dresy, biegających samotnie albo w grupach, trenujących w oficjalnych klubach albo też całkiem na własną rękę. Bo wiedzą dobrze, że pochodzenie i talent nie wystarczają, że do światowych sukcesów potrzeba jeszcze ogromu ciężkiej, mozolnej, codziennej pracy. Tylko tak człowiek staje się naprawdę kalos kai agatos, piękny i dobry.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Pogadanka księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program, a ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.